Witam Państwa bardzo serdecznie. Przed nami kolejna audycja Unia bez tajemnic. Ewa Szyndler, dzień dobry. A dzisiaj w studiu w Parlamencie Europejskim europosłowie pani Danuta Jazłowicka i pan Michał Boni. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry. My również witamy bardzo serdecznie. Ja muszę powiedzieć troszeczkę coś o moim gościu, to znaczy zdradzić Państwu tajemnicę. Otóż ja tak naprawdę przez całe życie byłam takim niepoprawnym liberałem. Wydawało mi się, że tylko gospodarka się liczy, a te sprawy wszystkie społeczne, to one się potem same będą rozwiązywały. Dopiero jak rozpoczęłam pracę w Sejmie, okazało się, że to nie jest takie proste być posłem, nie znając spraw społecznych. I wtedy chodziłam na korepetycje właśnie do pana Boniego i nawet przed chwileczką jemu powiedziałam,
że... Ale to były wzajemne korepetycje.
Nieprawda, że tak naprawdę to dopiero jestem uczennicą pierwszej klasy, ale tutaj przyjechałam do Parlamentu Europejskiego na praktykę, taką ostrą praktykę.
No ale to dobra praktyka, pani także, poseł już tyle tu zrobiła.
Tak, także...
Tyle i tak sensownie walczy o mądre podejście do rynku pracy, nowoczesne, takie, które by pozwalało otworzyć miejsca pracy, zarazem dawać te podstawowe gwarancje związane z bezpieczeństwem społecznym, tak. Ale nie zamrażać rozwoju gospodarczego.
Tak, tak. Także prosiłam pana posła, my tu mówimy sobie po imieniu, nie udajemy,
jeśli
że jesteśmy
tak,
jak wszyscy w pracy są dla siebie kolegami, tak i my tu jesteśmy dla siebie kolegami. Także prosiłam Michała, żeby zgodził się na to, żebym do drugiej klasy bez egzaminu przeszła.
Bez stresu też przy okazji.
Wystawiłem Danusi natychmiastową
cenzurkę,
indeks wypełniony samymi piątkami.
Tak, to już jestem w drugiej klasie.
Szóstkami.
Gratuluję, słuchajcie. Nie ma to, jak mistrz z uczniem się spotyka i jeszcze im się razem dobrze współpracuje. I wszyscy są zadowoleni. Dzisiaj, proszę Państwa, tematem naszego spotkania jest jednolity rynek cyfrowy. Ja się przyznam, że sondowałam tak sobie wśród bliższych i dalszych znajomych, co rozumieją pod tym pojęciem. I różnie to bywa. Jednolity rynek cyfrowy, niektórzy nawet byli zdziwieni, że to jest coś, co ma coś wspólnego z internetem. W zasadzie nikt dokładnie nie potrafił powiedzieć, o co chodzi. Ja bym bardzo prosiła, żebyśmy na początek może zdefiniowali, czy wyjaśnili naszym słuchaczom, co my rozumiemy w ogóle pod tym pojęciem.
Sens rozwojowy Unii Europejskiej wynika z faktu, że mając dzisiaj 28 państw członkowskich i gospodarki tych 28 państw członkowskich, staramy się w wielu dziedzinach myśleć o jednolitym rynku, czyli o wspólnych regułach, po to, żeby gospodarka rozwijała się bardziej otwarcie, sprawniej i szybciej. I teraz to samo chcemy osiągnąć w sprawach cyfrowych. Jeśli ktoś prowadzi działalność gospodarczą, opartą o przetwarzanie danych, w tym także danych osobowych, co dzisiaj jest bardzo częste, to dzisiaj ma do czynienia z 28 reżimami prawnymi osobnymi dla każdego kraju. Przyjęta przez w trilogu i za chwilę zaakceptowana przez parlament nowa regulacja o ochronie danych osobowych spowoduje, że te reguły będą jednolite. Dyskusja o prawach konsumentów może nas doprowadzić do tego, że te prawa będą jednolicie interpretowane. Dzisiaj już mamy taką ofertę platformy cyfrowej, na której przedsiębiorcy i konsumenci mogą rozwiązywać spory między sobą. To się często zdarza w grze między kimś, kto coś sprzedaje, oferuje, a konsumentem. I nie trzeba wtedy chodzić do sądu, tylko można ten problem rozwiązywać nawet wtedy, kiedy te usługi pobieramy, będąc w Polsce, polskimi klientami z zupełnie innego kraju. Bo proszę pamiętać, cyfrowość, internet oznacza coś, co jest szersze, co jest ponad granicami. I można się oczywiście tego obawiać, a można powiedzieć, że to jest wielka szansa dla takiego dużego impetu rozwojowego wszystkich krajów europejskich i całej Europy równocześnie.
My tutaj przed audycją rozmawialiśmy z panem posłem o tym, że na mojej komisji zatrudnienia, bo tak jak powiedział pan Boni, pracujemy w różnych komisjach, często mówiąc o digitalizacji rynku pracy, mówimy o tym, że zostaną stracone miejsca pracy, że roboty nas wymienią, że internet nas wymieni, ludzi, i że tych miejsc nie będzie. I muszę przyznać, że ja ze zdumieniem czytałam takie dane opracowane przez instytucje Unii Europejskiej, że utworzenie własnej firmy średnio dzisiaj w Europie kosztuje 9 tysięcy euro. I ja to absolutnie potwierdzam. Moje jedno i drugie dziecko otwiera swój własny biznes. To są śmieszne, drobne rzeczy, to nie jest nic wielkiego, ale nawet więcej potrzebowali pieniędzy sobie nazbierać, żeby móc ten biznes otworzyć. I to są wszystko początki, bo to przez cały czas jeszcze trzeba inwestować w to. I z kolei drugie dane, które mówią, że w przypadku utworzenia w ramach Unii jednolitego rynku cyfrowego, według Komisji Europejskiej efekty, jakie mogą powstać, to jest 415 miliardów euro dodatkowego wzrostu gospodarczego. To są olbrzymie pieniądze. My mniej więcej takie pieniądze dostaliśmy na 5 lat rozwoju gospodarczego Polski i to była największa pula pieniędzy, które dostaliśmy teraz na ten ostatni okres. I to są też tworzenie setek tysięcy miejsc pracy. Czyli tak naprawdę my powinniśmy odczarowywać tę opinię, która cały czas mówi, że stracimy te miejsca pracy. Nie. Wręcz przeciwnie.
To jest bardzo ważne, co Dana powiedziała, dlatego że już dzisiaj wiadomo, że w perspektywie najbliższych 2 lat my mamy 850 tysięcy wakatów w Europie, jeśli chodzi o podjęcie pracy przez osoby z umiejętnościami cyfrowymi. To dotyczy informatyków, ale nie tylko programistów, różne typy inżynierów zajmujących się sprawami informatycznymi. To oznacza, że trzeba pomyśleć, żeby kształcić ludzi w takich kierunkach i żeby oni sami chcieli kształcić się w takich kierunkach, żeby na te puste miejsca pracy odpowiedzieć i po prostu podjąć tę pracę. Za chwilę będzie się okazywało, że ta cyfryzacja przemysłu spowoduje, że oczywiście część czynności będą wykonywały roboty, ale ktoś tym światem między robotami a ludźmi będzie musiał zarządzać. Ktoś będzie musiał prowadzić pracę robotów, wtedy kiedy one nie zawsze przecież będą autonomiczne. Ktoś będzie musiał testować rozwiązania. Ważnym elementem tego jednolitego właśnie rynku cyfrowego I tego, co daje tak funkcjonowanie przez internet, jest zwiększanie skali funkcjonowania przedsiębiorstwa. Internet likwiduje dystans. Dawniej ktoś prowadził małą firmę w niedużej miejscowości i sprzedawał coś tym, którzy przychodzili do sklepu, okolicznym mieszkańcom. Dzisiaj może poprzez stronę internetową i dobry marketing znaleźć klientów 300 kilometrów dalej i umówić się z inną firmą, która będzie produkty tej małej firmy dostarczała raz w tygodniu do dużego miasta te 300 kilometrów dalej. To jest efekt skali. Badania prowadzone nad startupami polskimi w ostatnim roku pokazały, że ci, którzy wystartowali i od razu zaoferowali swoje usługi i produkty na rynku europejskim w kilku państwach, mają o wiele lepsze wyniki, bo szybciej uzyskują tę skalę, czyli mają więcej klientów. I to jest strasznie ważne, że to skalowanie rynku. Oczywiście ono jest łatwiejsze wtedy, kiedy nie ma różnicy w przepisach prawnych dotyczących spraw konsumenckich, dotyczących używania internetu, dotyczących rozliczeń, dotyczących handlu, dotyczących właśnie ochrony danych osobowych i przesyłania danych, czy dotyczących z punktu widzenia konsumentów tego, że chcemy, wyjeżdżając za granicę, na wakacje, służbowo, ten ruch europejski jest bardzo duży, korzystać z tego, z czego korzystamy w domu. Jeśli mamy własny portal, legalnie oglądamy filmy, legalnie słuchamy muzyki, to dlaczego ma się okazać, że w innym kraju, ze względu na to, że nie ma tak zwanej interoperacyjności i IP nie działają, albo że na rynku umówiły się różne firmy, że to trzeba dodatkowo zapłacić, albo słuchać czegoś zupełnie innego, też płacąc dodatkową opłatę, no to to jest utrudnienie życia, więc pokonanie tych barier, wprowadzenie jednolitych przepisów, ta przenaszalność treści cyfrowych, portability po angielsku, da nam taką możliwość, że w całej Europie, na całym rynku europejskim będziemy mogli z podobnych usług korzystać. Dla biznesu to są nowe, wielkie szanse rozwojowe i dlatego to wprowadzenie wszystkich zasad jednolitego rynku cyfrowego daje te 415 miliardów euro dodatkowe do europejskiego PKB. I warto sobie też uświadamiać polskie firmy. Jeśli w Niemczech już dzisiaj pracuje się nad tym, to się mówi car connected, samochód połączony, to polskie firmy, które często są kontraktorami tych wielkich fabryk niemieckich produkujących samochody, już dzisiaj powinny się do tego przygotowywać, żeby technologicznie być gotowym, bo ten samochód będzie wyglądał może i tak samo, ale jego wyposażenie elektroniczne będzie takie, że przetwarzanie tych różnych danych będzie o wiele szybsze i dawało nam bezpieczniejszą jazdę, będziemy ostrzegani. Już się mówi o tych samochodach bez kierowców w gruncie rzeczy, no ale to zobaczymy. Natomiast po to, żeby to działało, potrzebna jest też jednolitość rozwiązań w infrastrukturze. Nie może być tak, że będziemy jechali autostradą czy jakimiś drogami i mamy puste miejsce i się okazuje, że nie mamy dostępu do internetu, czyli informacja nie może być przekazana, więc te sieci muszą być także ze sobą połączone i w każdym miejscu odpowiednia prędkość internetu dostępna.
Ja chciałabym nawiązać do tych motoryzacyjnych elementów, bo z jednej strony kilka lat temu, dobrych kilka lat temu, słyszałam od naszego byłego wojewody i byłego prezydenta miasta, pana Zębaczyńskiego, że wizytował fabrykę samochodów i był zdumiony, bo wszedł na halę, na której pracowały wszystkie roboty, same roboty i był przerażony tym, po czym dowiedział się, że tak, tutaj na hali są same roboty, ale tam w kabinach są dziesiątki inżynierów, którzy tymi robotami
tak
kierują.
Wygląda, tak.
Z jednej strony. Z drugiej strony powiedziałeś, że być może kiedyś będą samochody, które będą same jeździły. Zadano mi kiedyś pytanie, a jak się będą zachowywały samochody w sytuacji, kiedy będzie dziecko na drodze, będzie przechodziło przez jezdnię i trzeba będzie to dziecko wyminąć, a naprzeciwko będzie jechał samochód. Jaką decyzję ten robot, ten samochód podejmie? To są jeszcze takie olbrzymie wyzwania i pewnie jeszcze trochę daleko do takich rozwiązań.
Dlatego dyskutujemy nad tym, bo to jest bardzo ważne, co powiedziałaś o tym wyborze, tak? Analiza danych, którą te urządzenia wszystkie powinny przeprowadzić, musi być nastawiona na to, żeby chronić bezpieczeństwo i życie. I w tym sensie to będzie jakby kluczowe, dlatego to nie jest takie łatwe, tak? Ta autonomia, tak, tego samochodu. Te próby różnego rodzaju trwają. Google, który chyba w Ameryce jest najbardziej zaawansowany z tym specjalnym samochodem, efekty badań jesiennych ubiegłego roku pokazały, że zaprogramowano to zbyt ostrożnie. Na przykład na rondzie, gdzie normalny kierowca, żywy człowiek, podejmuje niekiedy lekko ryzykowną decyzję, żeby w ogóle wjechać na to rondo, to okazywało się, że te wszystkie parametry były nastawione na zbyt dużą ostrożność. Nigdy nie będzie tak, że ten czynnik ludzki nie będzie obecny. On musi być obecny. Problem tylko polega na tym, że nawet jeśli w ostateczności decyzję będzie podejmował człowiek, to te sygnały informujące poza wzrokiem, mówiące o tym, że jest z lewej strony i z prawej i że mogą być równoległe zagrożenia, będą docierały, bo sensory tego samochodu i sensory innych samochodów dające sobie sygnały przenoszone w sieciach, bo o tym mówiłem, o tej szybkiej prędkości internetu, w sieciach, gdzie informacja będzie przekazywana w milisekundach. Bo my przy dzisiejszej jakości tempa internetu nie jesteśmy w stanie wypuścić takiego samochodu na drogę, bo on nie będzie dawał tego poczucia bezpieczeństwa. Te milisekundy, to się nazywa 5G. Dzisiaj mamy 3G, w niektórych miejscach w Polsce jest już 4G, ale tak naprawdę zaczyna się zupełnie nowa generacja tego 5G i o tym też trzeba dyskutować. W 2020 roku w Europie ma to 5G wystartować. Południowa Korea na Olimpiadzie Zimowej w 2018 ma pokazać, że 5G, używanie 5G jest już możliwe. Czyli trzeba sprząc ze sobą nowe nastawienie człowieka, nowe przygotowanie ludzi do rynku pracy, połączenie czynnika automatycznego, maszynowego i ludzkiego, bezpieczeństwo, ochrona różnego rodzaju danych i dobra, szybka, przekazująca szybko informacje infrastruktura.
Europoseł Michał Boni wyjaśniał nam, na czym polega jednolity rynek cyfrowy. Za chwilę porozmawiam o tym, jakie są szanse, by te założenia wprowadzić w życie. Do Unii bez tajemnic wracamy po krótkiej przerwie. Zapraszam.